Zgodnie z obietnicą powracamy do rozmów związanych z finansami, z pieniędzmi i tego, jak tymi pieniędzmi dobrze, mądrze zarządzać, tak by nie popadać w długi. Ale jeżeli nam już się zdarzy, że w te długi popadniemy, to razem z ekspertami Małgorzatą i Wojciechem Nowickimi będziemy wiedzieli, jak z tych długów wyjść, tak krok po kroku.
Tak, pierwszym takim krokiem jest zaproszenie Jezusa do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. Zaproszenie Go do wszystkich sfer swojego życia, także tej bardzo intymnej, tej finansowej. Zapraszamy Boga po to, żeby On był z nami, prowadził nas, pokazywał kierunki działania, pokazywał, jaka jest Jego wola odnośnie naszego zarządzania finansami. I też uznajemy, że Bóg jest właścicielem wszystkiego, a my jesteśmy tylko zarządcami. Zawierzamy też siebie, swoją rodzinę, swoje dzieci, małżonków, swoją pracę zawodową, wszystko to, co posiadamy. I też oddajemy Panu Bogu długi. Oddajemy też tą naszą sferę finansową po to, żeby Pan Bóg pobłogosławił i pomógł nam w tym właściwym zarządzaniu.
Modlitwa to jest też prośba do Pana Boga o to, aby dał nam światło, co powinniśmy inaczej zrobić, jak powinniśmy inaczej funkcjonować, inaczej myśleć, inaczej działać, aby z tych długów wyjść, bo robienie ciągle tego samego, a spodziewanie się czegoś innego jest po prostu szaleństwem. Dlatego potrzebujemy dokonać zmian w działaniu. Dlatego drugi krok oprócz modlitwy, bo modlitwa powinna być ciągle, drugi krok powinien być wyhamowanie zaciągania długów, nie zaciąganie żadnych nowych długów, ponieważ dług się długiem nie spłaca. Oczywiście nie jest to takie proste, jak masz tyle pokus zadłużenia. Do tej pory funkcjonowałeś na przykład przez rok, dwa czy trzy, że głównie pożyczałeś od jednego, żeby spłacić drugiego. To jest to bardzo trudne. A natomiast dlatego potrzebna jest też modlitwa, żeby Bóg uleczył takie pożądliwe serce, a czasem też kombinatorstwo w nakręcaniu.
I takie materialne podejście do życia też.
I też oczywiście, jeśli się ma kartę kredytową, to jest też duży wysiłek, żeby się powstrzymać. W tym przypadku zachęcamy, żeby kartę kredytową zamrozić. Najlepiej wkładając ją w taki mały woreczek foliowy, zawiązać, ten mały woreczek włożyć w duży worek z wodą i ten duży worek zawiązać i włożyć do zamrażalnika, bo jak mamy kłopoty finansowe już dłużej, to prawdopodobnie jedną komorę w zamrażarce mamy pustą. Jak to wszystko zamrozimy, a przyjdzie nas taka wielka ochota, żeby znowuż się zadłużyć na karcie kredytowej, to wtedy potrzebujemy ze 2 godziny albo 3, żeby się to wszystko rozmroziło. I wtedy będzie szansa, że opanujemy się, poszukamy rady innych ludzi, zanim znowuż zaciągniemy dług. Także nie zaciągaj nowych długów, to jest krok numer 2.
Kiedy spiszemy wszystkie swoje długi, to zobaczymy, że pożyczaliśmy pieniądze od różnych osób, instytucji. I tutaj też dobrą rzeczą jest, żeby modlić się za swoich wierzycieli, modlić się za komorników, modlić się też za sędziów, bo czasami już jesteśmy na takim etapie, że sprawa jest w sądzie. Kolejną rzeczą, żeby spisać plan spłaty dla każdego z długów. I tu jest taka metoda śnieżnej kuli.
Natomiast zanim jeszcze do tego przejdziemy, jeszcze też trzeba spisać wszystko, co mamy w dyspozycji. Często jest tak, że nie zdajemy sobie sprawy, czym dysponujemy, ile co jest warte, to w czym, co mamy do dyspozycji. I ważne jest sobie zrobienie takiego osobistego bilansu majątkowego. Kiedy to zrobimy, wiemy, że na przykład można garaż wynająć albo może coś sprzedać.
Dużo telefonów komórkowych
tak,
gromadzimy czasami.
Dokładnie, a może się okaże, że właśnie zmniejszyć tu abonament, tu ponegocjować i tym podobne sprawy. No i stworzenie planu spłaty dla każdego z długów. Nieraz jesteśmy w stanie obsługiwać równolegle, ale nieraz jest trzeba poustawiać je po kolei. Wtedy też trzeba ponegocjować. Kiedy mamy plan spłaty każdego z długów, to wierzyciel, jeżeli to jest osoba taka prywatna, fizyczna albo jest gotów przystać nam na nasze jakby propozycje. I oczywiście metoda kuli śnieżnej, my ją opisujemy w książce, opisujemy też ją w formie DVD.
Omawiają też ją Państwo,
tak. Przedstawiliśmy w formie animacji.
Istotą tej metody kuli śnieżnej, która polega na tym, że nie zaciągasz żadnych nowych długów, spłacasz bieżące i do najmniejszego dodajesz choć ociupinkę. I kiedy spłacisz ten najmniejszy szybciej dzięki temu, to wówczas nie luzujesz sobie, tylko to, co ci zostało po tym spłacaniu długu, te pieniądze, kierujesz na kolejny, zwiększasz i kolejny, zwiększasz i kolejny, zwiększasz. Także w ten sposób można naprawdę pozbyć się wielu długów.
Ta metoda jest bardzo, bardzo skuteczna, także widzimy, że stosując ją, możemy szybciutko powychodzić z długów. Bardzo ważne jest to, żeby utrzymywać kontakt z pożyczkodawcami. Powiedzieć o swojej sytuacji. Czasami też możemy poprosić o umorzenie długu. I to też dzieje się. Nawet powiem w ten sposób, że bywały też sytuacje, że w bankach ludzie mieli umorzone swoje długi.
Jedyne, czego wierzyciel nie lubi, to tak naprawdę nie lubi ciszy. Natomiast kiedy kontaktujemy się z wierzycielami, wierzyciele są w stanie często pomóc, wyciągnąć rękę, dać wsparcie, stworzyć kolejne możliwości. Kiedy się nie kontaktujemy z wierzycielami, unikamy, a często to jest tak, że pożyczysz pieniądze od przyjaciela czy od kogoś z rodziny, a potem omijasz go z daleka. Więc to nie jest dobre rozwiązanie. Utrzymywać kontakt z wierzycielami zdecydowanie polecamy.
Trzeba korzystać z planu wydatków i takim planem wydatków jest budżet. I tu już wspominaliśmy, że trzeba robić rejestr przychodów, wydatków i wydatków.
Czyli chodzi o gromadzenie rachunków ze sklepów także?
Tak, wszystko. Tak. Bo tak. Na przykład to pozwala potem zareklamować, jeżeli coś się zepsuło, nie wydać głupio. Czasami są sytuacje, że można zrobić reklamację z tego tytułu, że ktoś się pomylił i zamiast na przykład 45 zapłaciliśmy 54 zł, bo to była zwykła pomyłka na kasie. Czasami też dzięki planowi wydatków wiemy, że kupiliśmy coś głupio. Wiele sklepów daje możliwość zwrócenia w krótkim czasie towaru niepotrzebnego. I plan spłaty to jest też takie zaczęcie życia trochę z kartką papieru, żeby zacząć weryfikować, stać nas na to, czy nie stać nas na to. To stwarza nam możliwości uruchomienia naszych pokładów pomysłowości, jak osiągnąć to czy tamto w zakresie potrzeb, a znacznie mniej wydać.
Bo nie zawsze musimy wszystko kupić. Pewne rzeczy możemy pożyczyć, wypożyczyć. Pewnymi rzeczami
nabyć
możemy
też,
zostać obdarowany.
Na przykład używany produkt tak. też. W jakiś
na przykład sposób. Wymienić się, jak ktoś żyje, funkcjonuje w jakiejś wspólnocie. Można się naprawdę na różne sposoby wesprzeć. Nie zawsze potrzebujemy to mieć jakby też na własność. Ja zawsze też mówię do mężczyzn, panowie, jak myślicie, którego mężczyzny żona będzie bardziej pomysłowa? Którego mąż przynosi 3000 zł, czy ta, której mąż przynosi 30 tysięcy złotych? Się okazuje, jak ten przynosi 3000, to ona jest pomysłowa. Kiedy mamy ograniczenia, potrzebujemy pomysłowości znacznie większej.
Kolejnym krokiem to jest zwiększenie przychodów. I tutaj zachęcamy do modlitwy o podwyżkę, modlitwy o nadgodziny, modlitwy o dodatkową pracę.
O awans w pracy
także. O awans, dokładnie tak.
Tutaj też bardzo często to zwiększenie przychodów może się dziać chociażby na bazie takiej, że wystąpimy o nadgodziny. Często przedsiębiorca czy pracodawca nie wie o problemach pracownika, dopóki nie dostanie pisma od komornika o zajęciu na wynagrodzeniu. A kiedy masz problemy, powinieneś pójść do pracodawcy i powiedzieć, słuchaj, może są jakieś nadgodziny, może jest jakaś możliwość dorobienia, może coś, żeby mógł wyjść z tych kłopotów. Wówczas przedsiębiorca ma znacznie większe możliwości niż jak już jest zajęcie na wynagrodzeniu. Czasami też przychody mogą być właśnie poprzez to, że wystawimy nasz samochód z garażu pod chmurkę, a wynajmiemy garaż. Czasami miejsce parkingowe wynajmiemy komuś, bo sami go przez pewien czas nie używamy. Czasami to jest też dodatkowa praca, albo chociażby różnego rodzaju inne formy zatrudnienia, albo nieraz nawet zmiana zatrudnienia, jeżeli to ma jakiś sens.
Dobrze jest też ograniczyć wydatki. Kiedy mamy zebrane paragony z całego miesiąca, wówczas możemy usiąść z całą rodziną i przeanalizować, na co rzeczywiście wydajemy nasze pieniądze. I okazuje się, że są to wydatki na jedzenie na mieście, to kawa, to różnego rodzaju używki, alkohol, papierosy. Kiedy jesteśmy nałogowcami, możemy też modlić się o uwolnienie z nałogu i wówczas jesteśmy w stanie w ciągu miesiąca odzyskać nawet i kilkaset złotych. Picie kawy na mieście okazuje się, że wiele osób wydaje też w granicach 100-200 zł miesięcznie na samą kawę. Także nie zawsze...
Chociaż oczywiście tutaj... Mhm. polecamy wszystkie kawiarnie, bo to są też dobre miejsca. Oczywiście.
Tak, ale zróbmy to w sposób zaplanowany i ustalmy, ile razy chcemy na mieście w jakimś miłym towarzystwie wypić sobie kawę.
Na przykład możemy, kiedy nas stać, możemy pójść sobie do kina, ale kiedy nas nie stać, to taniej będzie wypożyczyć film i zrobić kino w domu.
Kwestia nawet marnowania jedzenia, żywność bardzo szybko nam przeterminowuje się, kiedy analizujemy, co mamy w naszej szafce, w naszej lodówce, możemy też rozsądnie gospodarować tym jedzeniem.
W Polsce w 2015 roku wyrzucono 9 milionów ton żywności. Kiedy patrzymy, ile wyrzucamy, wówczas jesteśmy w stanie zobaczyć, jak się to zmieni. W zeszłym tygodniu jedno małżeństwo, które prowadzimy w kursie internetowym, powiedziało, że tylko w miesiącu sierpniu po analizie swoich wydatków i zmniejszeniu samych zachcianek zaoszczędzili natychmiast 1000 zł. I sami byli w szoku, że tyle poszłoby im, gdyby nie zaoszczędzili, gdyby na to nie zwracali uwagi, na takie w sumie niepotrzebne rzeczy.
Warto też przyjrzeć się, czy rzeczywiście korzystamy z satelitarnej platformy cyfrowej. My przez wiele lat mieliśmy, ale w którymś momencie stwierdziłam, które programy oglądamy. I okazało się, że rzeczywiście...
Dostępne są te z telewizji naziemnej.
Dokładnie tak, że my wcale nie potrzebujemy, a niepotrzebnie w granicach 60-70 zł co miesiąc płaciłam rachunek. Więc z tego też zrezygnowaliśmy. Na początku był bunt w rodzinie, ale po miesiącu nikt nie narzekał, że czegoś mu brakuje.
Renegocjacja umów abonamentowych. Na przykład częstsze używanie nóg do robienia zakupów, a nie jeżdżenie, załóżmy, samochodem po każdą drobną sprawę. Chociażby nawet wyjście do kościoła spacerkiem, niekoniecznie musimy wtedy na ostatnią minutę jechać i odpalać ten samochód, jak mamy, powiedzmy sobie, do kilometra czy do dwóch.
Zakupy powinniśmy robić z listą i najważniejsze jest to, żeby być najedzonym. Kiedy jesteśmy głodni, badania pokazują, że wtedy robimy więcej zakupów, robimy je impulsywnie i jeszcze w centrach handlowych kupujemy żywność gotową, przetworzoną i to też są zwiększone wydatki przez to. Także tych pomysłów jest mnóstwo, ale najfajniejsze pomysły wychodzą, kiedy rodzina siada przy stole i wymyśla,
burza mózgów,
co możemy zrobić, aby zmniejszyć te wydatki po to, żeby oszczędzić pieniądze na przykład na zakup czegoś innego, czy na wakacje, czy przeznaczyć na spłatę jakiegoś kredytu.
Czasami też warto w rodzinie, kiedy są dzieci, też powiedzieć dzieciom, że są problemy finansowe. Wiadomo, że nie można powiedzieć małym dzieciom, kochane dzieci, mamy 328 tysięcy kredytu, bo dla dzieci wszystko, co jest powyżej 30 zł, to jest kosmos. Dlatego też wystarczy dla dzieci wiedzieć, że są problemy finansowe i rodzice potrzebują spłacić jakiś kredyt albo jakiś dług i wtedy dzieci mogą być włączone na kilka sposobów w pomoc. Pierwsza to jest modlitwa, bo wiele może modlitwa dorosłego, ale jeszcze więcej dziecka. Druga sprawa, kiedy dzieci wiedzą, że na przykład oszczędzamy, żeby spłacić dług, to wtedy nie tarzają się przy kasie w sklepowej rodzicowi, żeby kolejnego kurzochwyta albo kolejnego lizaka albo coś innego wymusić na zakupie, bo one wtedy to rozumieją, a przede wszystkim też wiedzą, że jeżeli są spory, a są najczęściej kłótnie małżeńskie, wiedzą, że nie one są powodem tego, tylko te problemy finansowe.
Ważnym krokiem jest też poszukiwanie rady. Często w tych długach możemy być bardzo tak utrudzeni, że nie widzimy wyjścia, nie widzimy rozwiązania. I tutaj możemy skorzystać z pomocy specjalistów, osób, które zajmują się też tą edukacją finansową, po to, żeby uporządkować te finanse. Ktoś z boku ma dystans. Sami jesteśmy bardzo utrudzeni. Czasami też dochodzi do tego, że jesteśmy załamani psychicznie, dopada nas depresja. To jest taki stan, gdzie inni muszą nam pomóc. My sami nie jesteśmy w stanie sobie pomóc. I tutaj można skorzystać z pomocy terapeutów, czy czasami pomoc psychiatry też będzie potrzebna, bo mamy takie doświadczenia z ludźmi, którzy no już planują odebrać sobie życie. I to jest bardzo taki trudny stan, ale też ostatni dzwonek, żeby jeszcze pomóc takiemu człowiekowi. Więc bądźmy otwarci na poszukiwanie pomocy i rady.
To były wszystkie kroki. Nie jest ich zbyt wiele. Na pewno będzie trudno na początku, ale gdy już się w to wgryziemy i zaczniemy myśleć właśnie w taki sposób twórczy, że tak powiem, jak można zaoszczędzić, to myślę, że będzie coraz łatwiej. Te kroki kolejne już będą dużo łatwiejsze, dużo pewniejsze, a my będziemy cieszyć się też z tego, że portfel nie jest pusty, bo ciągle coś do niego wraca.
Nasze doświadczenia pokazały, że osoby, które chcą rzeczywiście uczyć się, jak spłacić swoje długi, najczęściej do ponad 40% swojego zadłużenia spłacają w ciągu pierwszych 3 lat. A ponieważ Biuro Informacji Kredytowej podaje, że 70% tych ludzi spośród 2 milionów nieradzących sobie z kredytami to są kredyty do 5 tysięcy złotych, czy maks do 10 tysięcy złotych, i nie są to najczęściej milionowe kwoty, więc to tym bardziej wprowadzenie pewnych prostych rozwiązań daje gigantyczne rezultaty.
Wychodzenie z długów to jest też proces. To nie jest tak, że skreślimy szóstkę w totolotkę i wygrywamy kilka milionów. Badania pokazują, że osoby, które wygrały w totolotka bądź w jakieś inne gry liczbowe, one w ciągu dwóch lat tracą te wszystkie pieniądze, są na zero, a po 3 latach są jeszcze bardziej zadłużeni i z problemami większymi i tracą rodziny, bliskich, przyjaciół, bo od nich się odsuwają. Więc nie nastawiajmy się jak gdyby na
hazardowe rozwiązania.
Hazardowe. Wychodzenie z długów też jest procesem i za każdym razem ten proces wygląda inaczej. Czasami szybciej, czasami wolniej, ale na pewno jest to wyjście.
Ale te kroki są wszędzie takie same. Natomiast one oczywiście, tak jak każdy człowiek, jest trochę inny, będą miały może inny wymiar, ale dokładnie te kroki są, za każdym razem się powtarzają i tu ponad 50 historii ludzi w naszej książce opisanych jest, gdzie można dokładnie ten proces prześledzić.
Dobre jest to w Państwa książce, że znajdziemy w niej 50 prawdziwych historii i to są historie Polaków. To jest chyba najważniejsze, bo co nas obchodzi to, co dzieje się za oceanem, kiedy tam życie jest inne, te realia życiowe też, wydatki także, a nas interesuje to, co w Polsce.
My znamy wiele cennych książek właśnie, które napisali Amerykanie i polecając te książki znajomym, no i przeczytali, no fajne, wiesz, to amerykańskie, takie, to nie wiadomo, czy to u nas działa. Dlatego też postanowiliśmy spisać książkę o Polakach, żeby nie było wątpliwości, że Boże zasady, które są w Biblii, działają również w Polsce.
No właśnie, także to jest naprawdę dobre wskazówki dotyczące nas, Polaków. Przejdźmy może teraz do zagadnień związanych z dzieleniem się. Jak gospodarować finansami, a przy okazji jeszcze pomagać innym?
Tutaj jest bardzo istotna sprawa, aby pamiętać o dzieleniu się, pamiętać o tym, żeby nie żyć tylko dla siebie. Kiedy są pytania czasami, czy jak mam długi, czy powinienem też dawać?
To mądre pytanie i takie bardzo ważne.
Tak, bardzo ważne pytanie. Powiem tak, zdecydowanie ciągle powinieneś dawać. Dlatego potrzebujemy prowadzić rejestr datków, ponieważ rejestr datków ma dla nas jakby pokazywać dwie sprawy. Po pierwsze, ile my dajemy, a po drugie, jak jesteśmy obdarowywani. Ponieważ Pan Bóg może nas zapatrywać zarówno poprzez naszą pracę, czy sposób zarabiania, ale czasami poprzez obdarowywanie. I też my jako ludzie mamy obdarowywać, dawać, ponieważ w Dziejach Apostolskich znajdujemy słowa cytowane, słowa Jezusa przez świętego Pawła. Pamiętaj, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I to obdarowywanie to jest utrzymywanie się w byciu szczęśliwym, ale też możemy na różne sposoby obdarowywać. Nie zawsze jest to gotówka czy pieniądze. Jest wiele różnych sposobów obdarowywania. Czasami dzielenie się właśnie ubraniem, jedzeniem, czasem, dachem nad głową, swoimi zdolnościami, umiejętnościami, a nieraz dzielenie się swoimi talentami, umiejętnościami może spowodować, że ktoś właśnie z tego tytułu nas zatrudni, da nam tą pracę.
Trudno dzielić się bez ufania w Bożą opatrzność. I też widzimy, jak Pan Bóg błogosławi nam, wielu osobom, którzy otwierają się na dawanie. Dawanie też jest uznaniem Boga, oddaniem Mu czci. To jest też pokazanie, że kochamy Boga i kochamy bliźniego człowieka. I poprzez dawanie możemy bardzo wiele dobra uczynić dla drugiego człowieka.
Kiedy byliśmy młodym małżeństwem, to nasze zarobki były tam około 2000 zł w 93 roku. No to wtedy jeszcze no, dawanie było dla nas takie wyzwaniem, na przykład, żeby dać 10% z naszych zarobków. No ale to robiliśmy, bo już byliśmy wierzącymi ludźmi dzięki duszpasterstwom. I wtedy się zastanawiałem, ach, jakbym tak miał 10 albo 20 tysięcy na miesiąc, to by mi było łatwiej. I kiedy mieliśmy w niedługim czasie, po iluś latach, takie możliwości zarabiania, kilkadziesiąt tysięcy na miesiąc, no to się okazało, że to wcale nie jest łatwiejsze.
Bo ponoć jak się ma więcej, to się jest bardziej skąpym.
Że pokus jest więcej i wtedy dopiero zrozumieliśmy dzięki właśnie Słowu Bożemu, że jeśli jesteś właścicielem, to będzie ci bardzo ciężko dać ze swojego. Ale kiedy uznasz Pana Boga właścicielem, a tam staniesz się zarządcą, to już wtedy nie zastanawiasz się, czy ty dajesz 5 czy 10%, tylko wtedy patrzysz, czy 90% z tego, co ci Bóg dał, tobie wystarczy. No i wówczas stwierdziłem, o, faktycznie te 90%, które sobie zatrzymuję, to jest naprawdę bardzo dużo.
Ta perspektywa zmiany patrzenia też daje nam taką wolność. I takie fascynujące jest to, kiedy pytamy się Boga, Panie Boże, na co chcesz, aby przeznaczyć Twoje pieniądze? Dla kogo? Dla kogo, na jakie cele? I wtedy są niesamowite historie. Pojawiają się ludzie w różnych potrzebach, z różnymi sytuacjami. Także to jest też takie błogosławieństwo dla nas, że my możemy pomóc drugiemu człowiekowi na naszej drodze. I w Ewangelii Łukasza możemy przeczytać taki werset. Pytały go tłumy. Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał, kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni.
To Jana Chrzciciela się pytali.
Tak.
Te tłumy. Mhm. I tu Jan Chrzciciel pokazał, że standardem chrześcijańskim jest 50%. Masz 100%, połowę nawet oddaj. My często dzisiaj dyskutujemy, a czy tam ta dziesięcina, o co chodzi? Standard Nowego Testamentu jest nawet większy niż 10%. Więc tutaj bądźmy otwarci do tego, żeby się przygotowywać do dawania, żebyśmy byli rozważnymi dawcami i hojnymi dawcami, bo żeby się dzielić, potrzeba po pierwsze trochę miłości, chociaż oczywiście jeszcze więcej miłości potrzeba, żeby przyjąć. Bo dopiero kiedy na przykład wychodzi kobieta, która została na przykład porzucona, ma małe dzieci i wychodzi żebrać, to ją wielka miłość do tych dzieci wypycha, żeby mogła to zrobić. A niewielka miłość jest potrzebna, żeby tej kobiecie dać, pomóc. Tu musimy pamiętać, że znacznie większa miłość jest potrzebna, żeby przyjąć, niż ta, żeby dać.
Pojawił się wątek jałmużny i dziesięciny. Do tego wątku powrócimy w kolejnej rozmowie, czyli po godzinie 18 na naszej antenie. A Państwo do tego czasu, właściwie do godziny 17, będą dyżurować przy radiowym numerze telefonu. Przypomnę ten numer, kierunkowy 25 644 65 95, kierunkowy 25 644 65 95. Małgorzata i Wojciech Nowiccy to nasi dzisiejsi eksperci i rozmówcy na antenie. W kwestii uzdrawiania finansów przypomnę także książkę autorstwa naszych dzisiejszych rozmówców Uzdrowienie finansów, jak z Bożą pomocą wyjść z długów i to są jednocześnie upominki dla naszych słuchaczy ze specjalną dedykacją.
Tak, dokładnie.
Czekamy więc na Państwa zgłoszenia nadsyłane do nas drogą SMS-ową. Do książki dołączamy także DVD, o którym także wspomnieliśmy. Tutaj te animacje, między innymi animacja o metodzie kuli śnieżnej bardzo zapada w pamięć. To takie obrazowe przedstawienie. Numer skrzynki SMS-owej 509 056 590, a w treści SMS-a proszę podać imię, nazwisko i adres. A ja dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.